Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Rozmawiając, rozważając o duchowości, mi się wydaje, że nie możemy w zasadzie powiedzieć, że duchowość współczesna różni się czymś od duchowości pierwszych czasów chrześcijaństwa, od duchowości też apostołów, od duchowości wszystkich tych, można powiedzieć, którzy przyjęli do swojego serca Chrystusa i Jego Ewangelię. My często mówimy, że czasy się zmieniają, że ludzie się zmieniają. Czasy się zmieniają, ale czy człowiek się zmienia? Mi się wydaje, że w gruncie rzeczy mało żeśmy się zmienili, jeżeli chodzi o naszą duszę, o nasze serce. I rozważania o duchowości to właśnie chyba rozważania o tym, w jaki sposób my powinniśmy troszczyć się o naszą duszę. I mamy sobie porozmawiać na temat Świętej Góry Athos. Jak można powiedzieć, jak mnisi Świętej Góry Athos troszczą się o swoje dusze? Pierwsza rzecz, od której chciałbym zacząć, to słowa świętego starca Paisiusza, który mówił, że nigdy człowiek nie zaspokoi swego głodu duchowego. Nigdy, przenigdy. Ten głód, on zawsze pozostaje i nigdy nie można wyczerpać tego tematu. Nigdy nie można powiedzieć za dużo. My możemy najeść się pokarmu i możemy mieć dosyć. A w sprawach duchowych mi się wydaje, że nigdy człowiek nie może mieć dosyć spraw duchowych, dlatego że jesteśmy powołani do tego, aby stać się, wyrosnąć, jak mówi Ewangelia, w miarę do pełnego, do pełnej miary wozrasta Chrystowa, Ewangelia mówi, rostu, a więc wszystkiego tego, co posiadał jakby Chrystus jako Bóg, my mamy stać się tacy według łaski. A więc już tutaj widzimy, że jest to droga jak stąd do słońca. Droga, której nigdy nie możemy, że tak powiem, nasycić się tą drogą. Ale z drugiej strony też musimy pamiętać, że ten sam starzec, święty starzec Paisji mówił, żebyśmy, rozmawiając o rzeczach duchowych, nie traktowali tych rzeczy tak jak innych, które też nas interesują. To jest, rozmawiając, załóżmy, o sporcie, święty starzec mówi, że ktoś, kto interesuje się sportem, ogląda mecze, czyta gazety, jakiś przegląd sportowy, interesuje się nieraz biografią, czy to piłkarzy, czy jakichś atletów, ale sam ciągle siedzi przed telewizorem, brzuch mu rośnie, je chipsy i inne rzeczy, popija napojami i sam nigdy nie jest takim samym atletą jak ci, których podziwia. I to jest niebezpieczeństwo dla nas, żebyśmy też nie traktowali spraw duchowych jako tylko tych, które są w centrum naszego zainteresowania, czy w jakiejś sferze naszych zainteresowań, ale nigdy nie dotykamy ich, nigdy nie wchodzimy sami na drogę zmagania. Czy wydaje nam się, że wchodzimy, a nic się z nami nie dzieje? Najlepszym takim sprawdzianem i egzaminem, mi się wydaje, zarówno sprawdzianem, jak i egzaminem jest Wielki Post, kiedy my mamy się przemienić, mamy wejść w święto Paschy innymi ludźmi, innymi, nie tymi samymi, którzy rozpoczęli Wielki Post. I tak samo też rozważając o duchowości, ja mam nadzieję, że z tego spotkania coś i ja wyniosę, i wy dla swojej duszy, bo zawsze ten, który, że tak powiem, przemawia i siedzi z tej niewygodnej strony nauczającego, on też się czegoś uczy. I rozważając o duchowości dzisiejszej, tak jak powiedzieliśmy, współczesnej, a więc no powiedziałbym współczesnej, bo tak jak powiedzieliśmy, duchowość jest zawsze ta sama, ale będziemy na pewno myśleli o współczesnych ojcach, o współczesnych mnichach. Tutaj może się wyrażać jedynie współczesność duchowości. Jeżeli rozważamy o konkretnych mnichach, o konkretnych starcach, nauczycielach życia, nauczycielach też no, życia duchowego przede wszystkim. I tak jak już wspomniałem, na pewno pierwszym z nich jest i takim dzisiaj dla nas wszystkim, mi się wydaje już bardzo bliskim, święty starzec Paisjusz. Mamy do dyspozycji co najmniej dwie edycje żywotów świętego starca Paisja. Mamy do dyspozycji 5 tomów dzieł, znaczy w sumie nie jego dzieła, a tego, co udało się zebrać siostrom w Soroti, które są w monasteru, który założył święty starzec Paisjusz. Mamy, że tak powiem, gotową strawę duchową. Możemy tym się karmić. I mi się wydaje, że wszyscy dosyć dobrze już, jeżeli zawsze zbieramy się w kręgu ludzi, którzy no, chodzą do cerkwi i zajmują się sprawami duchowymi, a więc mi się wydaje, że nie ma pośród nas kogoś, kto nie słyszałby i czy nawet nie czytał czegoś świętego starca Paisjusza, bo to by oznaczało, że jesteśmy trochę takimi właśnie fanami futbolu, zbieramy się na takie spotkania, ale sami nie dotykamy tych problemów duchowych. I rozważając o świętym starcu Paisjuszu, przede wszystkim my widzimy jego nauczanie, silne nauczanie, które dotyczy zarówno monastycyzmu jako wspólnoty, ale też i rodziny jako wspólnoty i fundamentu. Jesteśmy, wszyscy żyjemy w pewnych wspólnotach. Czy to mnisi na Świętej Górze Athos, czy gdziekolwiek indziej żyją we wspólnotach, a ludzie żyją w rodzinach. I większość jego nauki traktuje o tych relacjach, jakie są pomiędzy nami ludźmi. Jak one powinny wyglądać? A jak one wyglądają? I pierwsza rzecz, od której można by było zacząć, co się tyczy nauczania świętego starca Paisjusza, to jest poznanie też samego siebie. Ja tutaj wziąłem jeden z tomów wspomniany już nauczanie świętego starca Paisjusza i to jest zmagania duchowe. Mi się wydaje, że rozważając o duchowości, to jest podstawowy tom. I tutaj wystarczyłoby w sumie przeczytać tytuły rozdziałów. I nawet z samych tytułów my możemy już się czegoś nauczyć i może to nas skłonić do zadumy. Taką podstawową mi się wydaje rzeczą, co się tyczy duchowości, to jest, o czym często ojcowie traktowali wieki już temu i dzisiaj, to jest poznanie samego siebie. My nawet zaczynając post, mamy taką jedną z takich pięknych niedziel, temat, który przetacza się przez wszystkie pozostałe dni Wielkiego Postu, częściej lub rzadziej niedzielę syna marnotrawnego, który odchodząc daleko od domu ojca, w pewnym momencie zdał sobie sprawę z tego, gdzie on jest, gdzie on się znalazł. On poznał, on uświadomił sobie, kim on jest w gruncie rzeczy. Że jest synem ojca, dobrego ojca i że zawsze jest powrót do domu. I tutaj święty starzec Paisjusz, ja przytoczę krótki fragment, co on mówi o poznaniu samego siebie, o badaniu w sumie samego siebie. Badanie samego siebie to najbardziej pożyteczne ze wszystkich innych badań. Człowiek może czytać wiele książek, jednak jeżeli nie obserwuje siebie, nic z tego, co przeczyta, nie przyniesie mu żadnego pożytku. Jeżeli natomiast obserwuje siebie, to korzyść, jaką odnosi, jest wielka, nawet gdy niewiele czytał. Są to z jednej strony i ciężkie słowa, bo widzicie, że święty starzec Paisjusz mówi, że żadnego pożytku nie przyniesie nam zmaganie duchowe, jeżeli nie będziemy poznawali samego siebie. Jeżeli nie uświadomimy sobie, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, krocząc przez nasze życie. I w dzisiejszej, można tak powiedzieć, duchowości świętej Góry Athos, święty starzec Paisiusz odgrywa ogromne znaczenie. Kiedy mamy do czynienia z mnichami na świętej Górze Athos, to oni mówią, że są takie trzy czynniki, które wpłynęły na odrodzenie świętej Góry Athos po wojnie. I jednym z nich jest właśnie święty starzec Paisiusz. Kolejnym jest święty starzec Sylwan Athoski i jego uczeń, jeszcze nieświęty ojciec Sofroni Sacharow, a także jeszcze również nieświęty ojciec Iosif Isichast. To trzy wielkie postacie i ich uczniowie, które wpłynęły na odrodzenie świętej Góry Athos po wojnie i wpłynęły też na kształtowanie się, czy taki, może nie tyle kształtowanie się, na powrót do duchowości, do prawdziwej duchowości monastycznej Góry Athos. Tak jak powiedziałem, świętego starca Paisiusza wszyscy znamy i wystarczy, mi się wydaje, w poście jest to również najlepszy czas, żeby sięgnąć do, po raz kolejny być może nawet, do tej literatury i zacząć się zmagać, nie tylko czytać, ale zacząć się zmagać według tych instrukcji, które podają ojcowie. Święty Sylwan Athoski i książka o jego życiu, którą napisał ojciec Sofroni, również miała wielki wpływ na, tak jak ojcowie mówią, na powołania, na rozpalenie takiej gorliwości monastycznej. Jeżeli chcielibyśmy tak w skrócie sprecyzować, czego nauczył dzisiejszych mnichów świętej Góry Athos, święty Sylwan, to można by rzec, że nauczył przede wszystkim miłować Boga. On często powtarzał te słowa. Też mam tu taki fragment, gdzie mówił święty Sylwan, że Pan Bóg nie jest takim jak my. On jest miłosierny, dobry i kiedy nasza dusza Go pozna, to jest w nieustannym zdumieniu, jakiego mamy Boga, jakiego dobrego mamy Boga. I on modlił się często, żeby wszyscy ludzie na ziemi poznali Pana Boga w duchu i w prawdzie. I zawsze powtarzał też ważną rzecz, co się tyczy miłowania bliźniego naszego. On mówił, że jeżeli ktoś nie lubi tak zwanych swoich wrogów, że można powiedzieć, jeżeli ktoś uważa, że ma wrogów, takich ludzi, którzy, tak powiem, są przeszkodą w ich życiu, nie do zniesienia, to znaczy, że taki człowiek nie poznał Boga. Są to również ciężkie słowa, ale dają nam wiele do myślenia. Jeżeli człowiek nie będzie miłował wszystkich swoich przeciwników, wrogów, to znaczy, że nie zna Boga. Tego uczył święty Sylwan. Święty Sylwan miał widzenie niejednokrotnie. On ujrzał Chrystusa po raz pierwszy zaledwie po 6 miesiącach pobytu w monasterze i ten stan łaski bardzo szybko utracił, gdyż nie był jeszcze zaprawiony w takim zmaganiu ascetycznym. I później po raz drugi, kiedy Chrystus mu się objawił, udzielił mu rady. Dlatego, że święty Sylwan był zmieszany, nie wiedział, on pyta, on może być, miał miejsce dialog świętego Sylwana z Gospodą i on pyta, dlaczego on utracił ten stan. A Gospodź odpowiada mu, że tracą go wszyscy, którzy nie pokonali pychy, którzy pysznią się samym sobą. I święty Sylwan pyta, jak w takim razie ja mam się nauczyć pokory. I Gospodź mu odpowiada: zejdź swoim umysłem do piekła, ale nie popadaj w rozpacz. I przez kolejne lata święty Sylwan w ten sposób właśnie zdobył prawdziwy dar pokory. I jeżeli zapytamy, dlaczego my mamy miłować swoich wrogów, dlaczego święty Sylwan mówi nam, że to jest bardzo ważne. A to właśnie dlatego, że w tym momencie, kiedy zaczynamy miłować swoich wrogów, kiedy chcemy za wszelką cenę im przebaczyć, my niszczymy własną pychę. Właśnie w tym momencie. W tym momencie człowiek niszczy pychę swoją doszczętnie, kiedy chce miłować swoich wrogów. Bo nie ma wtedy naszej już dumy. Ona znika. Bo to duma nasza nie pozwala nam wybaczyć człowiekowi, nie pozwala nam go miłować. I jest to fundament, na którym powinniśmy budować nasze życie duchowe. Obok tych dwóch wielkich starców jeszcze jest święty Józef Hezychasta, jeszcze nie święty, choć dla wielu już święty, Józef Hezychasta, który zaczynał swoje życie monastyczne na świętej górze Athos, kiedy, powiedzmy, duch był troszkę inny niż dzisiaj, ja bym tak powiedział. Kiedy wielu mnichów zostawiło nawet modlitwę Jezusową, kiedy żyli oni jeszcze, to były czasy, kiedy żyli, monastery nie były wspólnotowe w takim charakterze jak dzisiaj, życie było bardziej idiorytmiczne, to znaczy każdy żył jak gdyby żył w monasterze dużym, wspólnotowym, ale żył według jakiegoś takiego własnego porządku. Mnisi spotykali się na wspólne tylko posiłki i na nabożeństwa. Nie było ducha wspólnoty. Zaczynał w bardzo trudnym czasie, to chcę powiedzieć, kiedy ciągle poszukiwał prawdziwego ducha monastycyzmu i poprzez wielki, swój własny, wielki trud ascetyczny Pan Bóg nad nim się zlitował i oświecił go. I to, co już on robił jako starzec swoich uczniów, swoich braci, miało, powiedzmy, to był monastycyzm prawdziwy, wspólnotowy. On położył podwaliny pod odrodzenie się życia wspólnotowego w większości monasterów Świętej Góry Athos. On miał niewielu braci. Tam zawsze tak się wahała ta wspólnota, liczba braci wspólnoty około 8, 9 do 10. Jedni przychodzili, odchodzili, bo nie dawali rady zmagać się w tak wielkich podwigach ascetycznych. Ale starzec Józef, kiedy już wiedział, że umrze, on dał swoim braciom takie przykazanie, żeby po jego śmierci wszyscy jego bracia rozeszli się, żeby nie mieszkali razem, żeby nie kontynuowali to nie był monaster, to była niewielka kielia, żeby nie kontynuowali jakby tego dzieła, żeby wszyscy się rozeszli. Dlatego, że on wiedział, że każdy z nich, praktycznie każdy z nich założył nowe wspólnoty, odrodził życie w różnych monasterach. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że połowa monasterów na Świętej Górze Athos to są kontynuatorzy tradycji starca Józefa Hezychasty. A nawet te monastery, do których nie przyszli jego uczniowie, bardzo często korzystały z pomocy i porad jego uczniów. Starzec Józef oczywiście położył fundament, zbudował monaszeństwo, można powiedzieć, dzisiejsze, atoskie, na fundamencie modlitwy i nocnego tak zwanego bdzienia, nocnej modlitwy Jezusowej. Kiedy bracia po 8 godzin na dobę odmawiali nocą modlitwę, kładli tysiące pokłonów bardzo niewiele jedli i tym trudem ascetycznym połączonym z posłuszeństwem swemu starcu bardzo szybko osiągnęli wyżyny duchowe. Był taki moment, kiedy starzec Józef powiedział do swoich braci, że jest w ogromnym zdumieniu, że oni, ci młodzi bracia, tak szybko osiągnęli to, co on sam wraz ze swoim współbratem Arseniuszem osiągali przez wiele lat zmagań ascetycznych. Dlatego, że u tych jego braci, u tych jego posłuszników było całkowite posłuszanie i całkowita wiara, że to, co mówi starzec, ich zbawia i że to ich doprowadzi do tak zwanego preuspienia, a więc do jakiegoś wejścia wyżej po szczeblach drabiny duchowej. Oczywiście cała Święta Góra Athos żyje dzisiaj tymi nauczaniem tych świętych starców i we wszystkich monasterach kładzie się olbrzymi nacisk na modlitwę nie tylko tą w cerkwi, bo w cerkwi to my nieraz powtarzamy, że tak jak to mówił, bodajże to powiedział święty Ambroży z Mediolanu, że jeżeli ktoś uważa, że modli się wtedy, kiedy jest w cerkwi, to oznacza, że nigdy się nie modli. Bo w cerkwi, my jak gdyby do cerkwi przychodzimy po to, żeby to, co czytamy i śpiewamy, przyjąć do naszego serca. A więc nie nasze słowa, a słowa modlitwy składamy do naszych serc. A w domu odwrotnie. To, co jest w sercu, wkładamy w nasze usta. To, o co prosimy Pana Boga, to jest w naszym sercu. Ono wychodzi na zewnątrz. A więc modlitwa w cerkwi, ona nie jest, powiedzmy, nie ma takiej, bym powiedział, dla nas znaczenia takiego podwiga, zmagania, jak modlitwa w domu, w ciszy, przed ikonami. I do dnia dzisiejszego, tak jak powiedziałem, ojcowie kładą olbrzymi nacisk przede wszystkim na modlitwę Jezusową. Gdyby powiedzieć, na czym polega duchowość, odpowiedzieć tak krótko, na czym polega duchowość współczesna Świętej Góry Athos, ona polega na modlitwie Jezusowej, polega na posłuszeństwie, polega na nieustannym badaniu samego siebie, to o czym mówił święty starzec Paisiusz, kiedy my każdego dnia badamy swoje serce, swoje sumienie. Starzec Józef mówił, że nasze sumienie to jest jak taki wskaźnik, taka strzałka, nie wiem jak jest, nie wiem tam, sejsmograf, tak jak trzęsienie ziemi, czy jakieś inne wskaźniki. Jeżeli ona się rusza, jeżeli sumienie się odzywa, znaczy, że muszę szukać, dlaczego ta strzałka się rusza. Coś zrobiłem źle. Postępuję nie tak. W jakich momentach? Gdzie? Kiedy? Co robię źle? W czym jestem? W czym tkwi korzeń mojej pychy, mego egoizmu? A więc nieustanne badanie samego siebie, które daje owoce w postaci pokajania i oczywiście jednym z najważniejszych elementów duchowości dzisiejszej Świętej Góry Athos jest Święta Eucharystia. Mnisi na Świętej Górze Athos w wielu monasterach przystępują 4 razy w tygodniu do pryczastia. Liturgia preżdżoswieszczennych darów na Świętej Górze Athos jest sprawowana codziennie. U nas tak się utarło, ale tu myślę, że ojciec z wami miał nieraz spotkania, może i na ten temat rozmawialiście, ustaw nie zabrania odprawiania liturgii codziennie preżdżoswieszczennych. To tak się utarło, tak, według typiku tak zwanego jerozolimskiego, środy i piątki, ale na Świętej Górze Athos liturgia jest codziennie preżdżoswieszczennych. Nie ma takiego okresu w roku, kiedy liturgia ustaje, kiedy nie ma Eucharystii. Oczywiście są poszczególne dni, kiedy my nie mamy, nie możemy, tak jak Wielki Piątek, ale to w zasadzie są te właśnie dni. Wielki Piątek, poniedziałek, wtorek, pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Czyli to są tylko te 3 dni w roku, kiedy na Świętej Górze Athos nie ma Świętej Eucharystii. A jeżeli jest święta Eucharystia, pozostałe to są również przyczastnicy. Oczywiście ojcowie nie musieliby odprawiać codziennie liturgii preżew święconych darów, że tak powiem, dla samych siebie tylko. Robią to z racji wielkich rzesz pielgrzymów, które przybywają każdego dnia na świętą górę Atos. Jeżeli ktoś przyjeżdża tylko na poniedziałek i wtorek, to nawet nie przystąpiłby do przyczastia na świętej górze Atos. A ojcowie właśnie w ten sposób patrzą, też rozumieją pielgrzymowanie. Nie jedziemy na pielgrzymkę po to tylko, żeby pokłonić się relikwiom, chociaż sami wiecie, że na świętej górze Atos, można powiedzieć tak w cudzysłowie, są znamienite relikwie. My, jeżdżąc już od paru dobrych lat na świętą górę Atos, ciągle w jakichś monasterach odkrywamy rzeczy, to jest relikwie świętych, o których czytamy w żywotach i jesteśmy nieraz zdumieni, że takie relikwie można znaleźć jeszcze na naszej planecie, jak chociażby w monasterze Hilandar serbskim jest głowa, czaszka świętego proroka Izajasza. A więc to chyba było takie najbardziej zdumiewające, kiedy zaczęliśmy pielgrzymowanie po świętej górze Atos, że nawet proroka już można powiedzieć sprzed tysięcy lat relikwie są, ale nie jest to główny cel pielgrzymowania, jeszcze raz podkreślę. Nie pojazd przy Najświętszej Bogorodzicy, nie też głowa z nietlennym, nierozłożonym uchem świętego Jana Złotoustego, nie ręce Świętitele i innych, Grygoria Wielko, ale święta Eucharystia jest głównym celem pielgrzymowania też. Tak ojcowie na to patrzą. Jeżeli ludzie przyjeżdżają, to przyjeżdżają przede wszystkim. Oczywiście oni, ci pielgrzymi, jeżeli oddają należytą cześć relikwiom, jeżeli uczestniczą w nabożeństwach, to wszystko sprawia, że ich serce chce skruchy, chce pokajania i chce połączenia, sojedynienia z Chrystusem, a więc w sakramencie świętej Eucharystii. Tu chcę, żebyśmy zawsze pamiętali o tym, że w każdej z naszych cerkwi, nawet najbardziej jakiejś oddalonej wsi, podczas każdej liturgii my mamy do czynienia z największym misterium, największym sakramentem, największym cudem i największą, można powiedzieć w cudzysłowie, relikwią. Nie ma świętszej rzeczy niż święta Eucharystia. A więc duchowość świętej góry Atos również jest stoi na fundamencie też Eucharystii. Spowiedzi częstej, spowiedź na świętej górze Atos, ona nie wygląda tak jak u nas w naszej rzeczywistości, powiedzmy, parafialnej, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do takiej spowiedzi, kiedy to przychodzi człowiek tam podczas nabożeństwa często, liturgia, więc też ważnego momentu, kiedy w zasadzie nie powinniśmy, nie jest to ani miejsce, ani czas na naszą spowiedź, ale z racji no, tak szerokiej, że tak powiem, ekonomii cerkiewnej, podczas nabożeństw też przystępujecie sami do spowiedzi, a tam bracia spowiadają się praktycznie, można powiedzieć, każdego dnia, bo jest ich umen monasteru i przychodzą, jeżeli coś ich gdzieś tam boli sumieniem, przychodzą, wyznają, bo też są pewne zasady. My nie możemy oczywiście powiedzieć, że raptem wszyscy pójdziemy do Eucharystii, bo chociażby jedna z zasad, która, czy taki warunek, powiedzmy, który dopuszcza braci do świętej Eucharystii, to na przykład to, że jeżeli w monasterze dwaj bracia rozmawiają sobie gdzieś tam, nawet w korytarzu, czy gdzieś w jakimś innym miejscu o trzecim bracie, o osobie trzeciej, której nie ma w ich obecności, to już nie mogą przystąpić do przyczastia bez pozwolenia starca swego. A więc to jak gdyby widzimy też, że to jest, poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko, co się tyczy takiego duchownego działania, jak to my to nazywamy, a więc pracy takiej duchowej nad samym sobą. Musimy być ostrożni, musimy uważać i wtedy tylko możemy przystępować do świętej Eucharystii. Jeszcze chcę powiedzieć o wrócić troszkę do modlitwy Jezusowej, bo my też jesteśmy przyzwyczajeni w naszej rzeczywistości tutaj cerkiewnej do czytania akatystów, do czytania modlitw porannych, wieczornych. Dzisiaj mamy dzięki prężnej pracy różnych wydawnictw i u nas w kraju i za granicą praktycznie nie mamy chyba świętego, do którego nie byłoby akatystu. To jest tego dużo, są różne inne jeszcze takie, powiedzmy w cudzysłowie nawet kanoniczne modlitewniki, jak jest coś takiego, to słyszeliście pewnie psalterz do Bogu Rodzicy, też jest, są różne takie rzeczy. Jest dużo, dużo, dużo rzeczy. Ja nie mówię, że to są rzeczy złe, ale to można porównać, jak gdybyśmy mamy modlitwę Jezusową, możemy robić pokłony, możemy czytać Ewangelię, a możemy czytać akatysty i inne rzeczy. Ja bym powiedział, że efektywność naszej modlitwy jest podwójna, potrójna albo jeszcze nawet nie wiem ile razy bardziej wydajna, kiedy my modlimy się tak, jak modlą się ojcowie, tak jak dziś mówimy, tutaj tematem jest naszym Święta Góra Athos. Żaden z mnichów na Świętej Górze Athos, możecie mi wierzyć, nie zna, mi się wydaje, połowy tych akatystów, które my przyzwyczailiśmy się czytać. Jeszcze raz podkreślam, że to nie jest złe. Nie chcę tutaj potępiać tych rzeczy, ale są rzeczy, które przynoszą większą korzyść, bo my w sumie życie mamy bardzo krótkie i czasu w ciągu dnia też mamy niewiele na modlitwę, a więc pojawia się pytanie, jak najlepiej wykorzystać ten czas, który mamy na modlitwę. I gdyby mnisi Świętej Góry Athos, jeżeli by nam dzisiaj mieli udzielić odpowiedzi na to pytanie, to by powiedzieli, zajmujcie się tylko i wyłącznie modlitwą Jezusową. A jedyny akatyst, który oni znają, to jest akatyst błahowieszczenia Bogorodzicy. I modlitwa Jezusowa też, bo być może nie wszyscy wiemy, nie wszyscy słyszeliście, jak mnisi na Świętej Górze Athos odmawiają modlitwę Jezusową. Otóż odmawiają w ten sposób, że stoją na stojąco i odmawiają krótką formułę modlitwy Jezusowej, ta, która zawiera się w 5 słowach, bo my znamy różne formuły, różne formy modlitwy Jezusowej. A oni odmawiają tą, która zawiera się w 5 słowach, a więc Gospodzie Jezusie Chryste, pomiłuj mnie, krótka, bo tam można jeszcze, sam wiecie, że jest Gospodzie Jezusie Chryste, Synie Boży, pomiłuj mnie grzeszną. To jest ta dłuższa forma. Mnisi na Świętej Górze Athos odmawiają krótką formę modlitwy Jezusowej, odmawiają ją na głos, stojąc i na każdą modlitwę czyniąc znak krzyża. I takich modlitw jako minimum są 3 tak zwane czotki, a czotki afońskie to 300, mają 300 tych czotek, tych koralików, a więc minimum odmawia się 900 takich modlitw Jezusowych plus 1/300 modlitwy bogorodzicznej, Presvitae Bogorodice Spasi Nas, i do tego kładą minimum 100-200 pokłonów i czytają akatyst. Każdy mnich na Świętej Górze Athos zna akatyst Przenajświętszej Bogorodzicy na pamięć. A więc to jest, powiedzmy, taki to jest to oręże, którym posługują się mnisi Góry Athos na co dzień. Akatyst Bogorodzicy, modlitwa Jezusowa, modlitwa do Presvitae Bogorodzicy i pokłony. Co się tyczy takiej modlitwy, bo oczywiście dodatkowo post, spowiedź, Eucharystia. I to jest wszystko, można powiedzieć. Tylko tyle i aż tyle. Nie, prawda, my czasami nam się wydaje, że sprawy duchowe, rozważania na temat duchowości to jakaś wielka, olbrzymia filozofia. Nie jest to żadna filozofia. Człowiek, który zajmuje się, powiedzmy, że tak powiem, zajmuje się duchowością, to on się musi przemieniać. To nie może być tak, że ktoś mówi, że będzie zmagał się duchowo, będzie tam odmawiał modlitwy, czy czytał akatysty, czy jeszcze jakieś inne rzeczy. I ciągle będzie złośliwy, ciągle będzie przeklinał, ciągle będzie mu trudno wybaczać innym, będzie, nie wiem, mścił się, będzie zawistny, nie będzie ustępował i tak dalej. To są, jak gdyby apostoł Paweł nam mówi, jakie są owoce Ducha Świętego. Kiedy mówi tam, płod duchowny jest i wymienia miłość, cierpliwość, wszystkie te rzeczy. I to jest w sumie kwestia duchowości, sprawdzenia, na jakim poziomie duchowości jest każdy z nas, jest bardzo prosta. Wystarczy otworzyć apostoła Pawła, zobaczyć, o czym on mówi, jakie są owoce ducha i tak szczerze odpowiedzieć sobie, a jakie u mnie są owoce ducha, jaki ja jestem. Dlatego też post, mi się wydaje, sprzyja, bardzo sprzyja, abyśmy zaczęli w końcu coś ze sobą robić. Nie tylko rozważać, rozmyślać, ale też coś zrobić. Możemy się spotykać i rozmawiać godzinami. Tak jak jest taka anegdota, dwóch mnichów spotkało się i pół dnia rozmawiali o milczeniu. Też możemy tak tą cnotę spróbować rozważać i debatować na jej temat, a wiemy, że realizować ją można jedynie zamykając sobie usta. W pierwszej kolejności zamykając. Nikt nie powiedział, że to będzie łatwe. Chrystus nam mówi w Ewangelii, że w mire skorb nie budzicie. Nie mówi, w świecie będziemy mieć często, prawda, taki, jak to skorb nie przetłumaczyć, smutni, zasmuceni. Często będziemy zasmuceni. A smutek z powodu spraw duchowych to już dobra oznaka. Jeżeli smucimy się z tego powodu, że z duszą coś jest nie tak, to już dobrze. Bo jeżeli smucimy się z tego powodu, że sąsiad właśnie kupił samochód nowy, to dużo gorzej. Czy przeprowadził się do mieszkania innego. Żeby te rzeczy nas nie smuciły, a smuciły nas stan naszej duszy.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.